Słowo Boże czytam z Ewangelii Łukasza, rozdział 3, wersety od 7 do 14. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Boże Ojcze, my też jako zbór chcemy Cię dzisiaj zapytać, co mamy czynić, co mamy robić, czego od nas oczekujesz. I ufamy, że podczas tego nabożeństwa tej odpowiedzi nam udzielisz. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Na facebookowym profilu Krystyny Jandy pojawiła się ostatnio bardzo ciekawa grafika. Ta grafika nosiła tytuł Wigilijne Bingo. Wiem, że jeszcze do Wigilii jest daleko, jeszcze mamy troszkę czasu, ale bardzo mnie to zaintrygowało. To była taka plansza z komórkami i w tych komórkach były wpisane różne wypowiedzi, różne sformułowania, które według, nie wiem, może Krystyny Jandy, może kogoś, kto stworzył tą grafikę, najczęściej padają przy wigilijnym stole. Jakie tam się hasła pojawiały? Na przykład coś takiego: znowu Kevina puszczają. Albo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Ale ten czas szybko leci. Ale ty wyrosłaś. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jedz, jak trzeba, to się dokroi. Komu dolać barszczu? Minie dużo, bo się odchudzam. I to, co mi się najbardziej spodobało, diesel wychodzi taniej, wiem, bo mam. To mnie skłoniło do zastanowienia się nad tym, jakie ja mam tak naprawdę zwyczaje, o czym myślę w sposób szablonowy, jaki jest mój taki przyjęty tok rozumowania, wreszcie idąc dalej, na poziomie języka właśnie, jakich słów najczęściej używam, w jakich sytuacjach, w jaki sposób się wypowiadam, idąc jeszcze dalej, w jakich zwyczajach biorę udział, jakie tradycje kultywuję, w jakich rytuałach uczestniczę i czy robię to świadomie, czy jestem do tego tak przyzwyczajony, że wychodzi mi to z automatu. Ja wiem, może nie w każdym domu przy stole wigilijnym padną takie sformułowania, ale każdy z nas jest do czegoś przyzwyczajony. Każdy z nas już jakiś czas obchodzi te święta w określony sposób. Pewne rzeczy się zmieniają, ale pewne rzeczy pozostają takie same. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na to zwiastowanie Jana Chrzciciela właśnie przez pryzmat tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czy to są jakieś drobne, chociażby językowe sprawy? Czy to są religijne rytuały, które znamy i w których uczestniczymy? Jan kieruje do nas z jednej strony ostrzeżenie, i to będzie pierwsza część, o której chcę powiedzieć, ale też potem kieruje w naszą stronę pouczenie. Jeśli chodzi o ostrzeżenie, to zastanówmy się najpierw, jak w ogóle doszło do tego wydarzenia nad Jordanem, do tego, co Jan powiedział. Skąd takie słowa? W wersecie 2 i 3, 3 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy: doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni i przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Mamy więc obraz Jana, który wpisuje się w obraz starotestamentowego proroka, powołanego przez Boga, któremu Bóg dał jakieś słowo i on to słowo musiał zwiastować. I czytamy o tym, że Jan zwiastował tak zwany chrzest na odpuszczenie grzechów. To nie jest ten sam chrzest, który my dzisiaj praktykujemy w Kościele. Przeczytałem, że ten chrzest to był bardziej symboliczny akt wewnętrznego nawrócenia. Jan do czegoś takiego wzywał. Nawróć się, a potem jako symbol tego przyjmij chrzest na odpuszczenie tych grzechów. Ludzie usłyszeli o Janie, słyszeli jego zwiastowanie. To słowo Jana musiało być rozprzestrzenione. Oni musieli go znać, musieli wiedzieć, czego on naucza. I kiedy usłyszeli, że Jan zwiastuje chrzest na odpuszczenie grzechów, prawdopodobnie rozpoznali to, że są ludźmi grzesznymi. Gdyby tego nie rozpoznali, to nie przychodziliby do Jana, bo po co byłby im chrzest na odpuszczenie grzechów? Rozpoznali swoją grzeszność, wiedzieli, że muszą coś z tym zrobić, bo też ze Starego Testamentu wiedzieli, że przyjdzie kiedyś Dzień Pana, straszny i groźny, który będzie dniem sądu i grzeszni ludzie naprawdę źle skończą. Więc wiedzieli, co muszą zrobić. Postanowili, że pójdą do Jana i wezmą udział w chrzcie. Dadzą się ochrzcić. Mało tego, nie tylko usłyszeli, nie tylko zrozumieli, nie tylko postanowili, ale nawet zrealizowali to, co sobie postanowili i wreszcie dotarli nad Jordan, stanęli przed Janem, czekając może na swoją kolejkę, aż zostaną ochrzczeni. Ale to, co ich tam spotkało, zgaduję, było dla nich dość zaskakujące. Bo Jan nie wskazał im miejsca w kolejce i nie powiedział, proszę poczekać, ja tutaj ochrzczę kilku innych ludzi przed wami, potem będziecie następni. Jan zaczął im zwiastować, zaczął do nich mówić. Nie wiem, czy to jest dobry początek, ale wyraził się takimi słowami plemię żmijowe. Tak określił adresatów swojego zwiastowania, plemię żmijowe. Inne tłumaczenia mówią potomstwo żmii. Czyli dzisiaj może ktoś by powiedział, o wy małe żmijki, kto wam powiedział, że przychodząc tu unikniecie tego gniewu Bożego, którego się tak bardzo boicie. I dalej Jan mówi, wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Kilka słów wyjaśnienia. Kiedy Żydzi mówili, że mają ojca Abrahama, to nie chodziło im tylko o to, że w jakiś genetyczny albo etniczny sposób w którymś pokoleniu pochodzą od Abrahama. Oni mieli na myśli całokształt tego, co się składa w zasadzie na judaizm. Judaizm też był bardzo różnorodny, ale mówiąc, że są potomkami Abrahama, chcieli też powiedzieć, że są dziedzicami całej tradycji, wszystkich obrzędów, rytuałów, historii zbawienia i wszystkiego tego, co Bóg zrobił dla narodu żydowskiego. Jan, po tym jak nazwał ich potomstwem żmii, ostrzegł ich. Nie próbujcie bazować na tym, że przynależycie do tej religii, bo to jest za mało. Zgaduję, że Jan miał pewną wiedzę o tych ludziach, której my nie mamy, bo nie jest to napisane w tym fragmencie. Gdyby Jan zakładał, że postawa, intencje i podejście tych ludzi było właściwe, po prostu by ich ochrzcił. Ale tego nie zrobił. Widać musiało być zupełnie przeciwnie, zupełnie odwrotnie. Ich postawa, ich intencje i podejście było niewłaściwe. Dlatego zwrócił się do nich w takich ostrych i mocnych słowach. Jan przygotowywał drogę Jezusowi. A jakie było przesłanie Jezusa? Jezus przyniósł zbawienie. I na czym to zbawienie się opierało? Czy na przestrzeganiu religijnych zwyczajów? Czy na przynależność do konkretnej grupy religijnej czy wyznania? Oczywiście, że nie. Dobrze o tym wiemy. Tylko w Jezusie i tylko dla tych, którzy wierzą w Jego imię, przyjęli Jego ofiarę, wierzą w Jego zmartwychwstanie, tylko dla tych przewidziane jest zbawienie. To jest centrum Ewangelii. Nieważne skąd pochodzisz, nieważne jakie są twoje koligacje rodzinne, nieważne z jakiego jesteś kościoła, jeśli nie masz Jezusa, to nie masz zbawienia. I możemy powiedzieć, niby prosta rzecz, ale bardzo często dajemy się nabrać. Wiecie, kto też się dał nabrać? Piotr. Piotr chodził z Jezusem, słuchał Jego zwiastowania. Mógł Go o każdą rzecz zapytać, mógł zawsze dopytać, mógł wyrazić swoje wątpliwości. Wiedział, że nie chodzi o to, żeby przynależeć chociażby do narodu żydowskiego, ale mimo to bardzo cenił swoje pochodzenie i bardzo mocno się na nim opierał. I dopiero kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy w 10 rozdziale, dopiero kiedy dotarł do domu Korneliusza, zobaczył, że Bóg też działa wśród pogan, że Korneliusz został ochrzczony, że dostał Ducha Świętego, dopiero wtedy dochodzi do wniosku, teraz pojmuje naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Trochę mu to czasu zajęło. Jan przygotowywał drogę Jezusowi i nie chciał, żeby ten chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów był przez ludzi potraktowany jako kolejny rytuał w ramach systemu religijnego. Nie chciał, żeby ludzie przychodzili do Niego z takim nastawieniem, wykonam teraz kilka kroków i osiągnę cel. Dlatego, mówiąc dosadnie, walnął z grubej rury, żeby ludzi zmusić do myślenia, żeby ich trochę wyrwać z tego ich przyzwyczajenia, z tego konkretnego sposobu myślenia o religijności i duchowości. Jakie wnioski dla nas możemy wyciągnąć z tego wszystkiego? No tak jak Jan powiedział Żydom, żeby sobie nie wmawiali, że mają ojca Abrahama i to wszystko załatwi, tak my teraz też nie wmawiajmy sobie, że przynależymy do tego Kościoła, że jesteśmy zwolennikami takich innych poglądów i że to wyręczy nasze serce, nasze ręce, nasze ciało w wydawaniu owocu godnego upamiętania. Chcę podkreślić bardzo mocno ważną rzecz. To nie jest tak, że teraz podważam wszystkie rytuały i stwierdzam, że powinniśmy się ich pozbyć. Nie chcę, żeby ktoś kiedyś powiedział, że bujok w Gliwicach nie obchodzi świąt, bo dla niego to jest nieważne, albo jakikolwiek rytuał w kościele jest nieważny, bo jest mechaniczny i nie ma sensu. Absolutnie nie. Chcę, żebyśmy zgodnie ze słowem Jana zatrzymali się na chwilę i pomyśleli, ile my mamy przyzwyczajeń związanych z okresami okołoświątecznymi. Ile my mamy różnych tradycji i rytuałów, które wydają nam się są konieczne i uczestniczymy w nich. I pytanie, czy zastanawiamy się nad tym, co one niosą, co one znaczą. Tradycje, rytuały i zwyczaje mówią nam, co mamy robić. Ale naszym zadaniem jest codziennie na nowo odkrywać, dlaczego mamy to robić. Oprócz ostrych słów ostrzeżenia, Jan kieruje też do nas pouczenie. Wyobrażam sobie siebie jako uczestnika tego tłumu, który przyszedł do Jana. Jako kogoś, kto usłyszał, Jan chrzci na odpuszczenie grzechów, jako kogoś, kto zrozumiał, ja jestem grzeszny, potrzebuję odpuszczenia, jako kogoś, kto wreszcie przyszedł do Jana, wiedząc, co robi. Ale słyszę teraz zwiastowanie Jana i już nie jestem taki pewny, czy wiem, co robię. Więc co powinno być moją naturalną reakcją? Jak nie wiem, co robić? Wyobraźcie sobie małżeństwo, które jedzie w jakieś nowe miejsce samochodem. Niby już są na miejscu, ale krążą i nie mogą znaleźć punktu docelowego. Jeżdżą 15, 20 minut, pół godziny. Wreszcie żona mówi, to może spytamy kogoś o drogę. Na co mąż? Nie, to już tu jest, ja już to wiem, to ja tam po prostu źle skręciłem. Teraz jeszcze raz nawrócę i już trafimy. Mija kolejne 15 minut, to może spytamy kogoś o drogę. Wiesz co, tam był taki znak, ja jeszcze spróbuję z drugiej strony, bo wydaje mi się, że to jest właśnie za tą górką. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, kiedy czegoś nie wiemy, to zapytać. Jeśli nie wiemy, co robić, zapytajmy, co robić. I tłumy zapytały Jana. to co oni mają w takim razie robić? I najpierw podchodzi cały tłum, o tym czytamy, i zadają jakby takie uniwersalne pytanie, oczekując uniwersalnej odpowiedzi. Co mamy czynić? Potem podchodzą celnicy, znani z nieuczciwości, też pytają, co mają robić. Następnie żołnierze, znani z nadużywania swojej władzy. I zadają Janowi pytanie, co my mamy tak naprawdę robić? Skoro mechaniczny udział w kulcie nie wystarczy, skoro bezmyślny udział w rytuałach nie wystarczy, to co mamy robić? I Jan udziela odpowiedzi. Oczywiście tymi odpowiedziami nie wyczerpuje wszystkiego, co w życiu mamy robić, ale na tamten moment powiedział im tak. Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niechaj uczyni podobnie. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. I powiem wam szczerze, że o ile to wyrażenie plemię żmijowe, albo to nie próbujcie sobie wmawiać, że jesteście dziećmi Abrahama, to są takie słowa zaskakujące, o tyle w tych odpowiedziach dla mnie nie ma nic zaskakującego. Ludzie o tym doskonale wiedzieli. Dbaj o drugiego człowieka, zauważaj go. Bądź uczciwy. Bądź pokorny. Nie nadużywaj władzy nad słabszym. To jest tak proste, że aż wydaje się, że nie pasuje do tych słów Jana, do tych poprzednich słów Jana. Ale przez to Jan, myślę, też dał ludziom do zrozumienia. Bo w tych słowach tak jakby im powiedział, pomyśl o podstawach. Zrewiduj swoje postępowanie, upewnij się, czy robisz wszystko tak, jak powinieneś robić. Czy robisz to, co do ciebie należy. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w okresie przedświątecznym, przyjdą święta. Na pewno każdy z nas lubi spędzać ten czas w taki sposób, jak mu pasuje. Mamy swoje rytuały, tradycje, przyzwyczajenia. I powiem wam, że Bóg jest jednym z największych twórców tradycji i rytuałów. On ustanowił wiele świąt. To na jego pamiątkę robimy to czy tamto. Ale Bóg nie chce takich aktorów, którzy raz do roku ubierają kostiumy, wyciągają rekwizyty, rozstawiają scenografię, i próbują sobie przypomnieć, co ja tam w zeszłym roku mówiłem w tym przedstawieniu. Co to trzeba powiedzieć przez te święta? Jak się trzeba zachować? Co trzeba zagrać? Mu bardziej zależy na naśladowcach, którzy właśnie w czasie świątecznym zdejmują kostiumy, odkładają na chwilę rekwizyty i pytają na nowo, znowu, co mamy robić? Jak mamy rozumieć to, w czym uczestniczymy? Jak się w tym odnaleźć? Mamy wiele pięknych tradycji i rytuałów. Jest takie niebezpieczeństwo, że przystępując do tego wszystkiego, troszkę zasłonimy sobie ich pierwotne znaczenie i cel. Dlatego ja nam życzę takiego Bożego głosu, odpowiedzi na to pytanie, co mamy czynić, co mamy robić, który wypełni te wszystkie nasze zwyczaje i tradycje, który napełni nasze życie treścią i sensem i który pozwoli nam tak jak trzeba, tak jak należy, w właściwy sposób przejść ten okres, w którym jesteśmy, ale który też jest jeszcze przed nami. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.